Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry.
A dzień dobry. Gdzie dzisiaj, byłeś, jak cię dzisiaj, nie było?
To gdzie ty byłaś?
Ty byłeś na infoszerze.
Ja byłem na infoszerze, tak.
Nie miałam samochodu testowego, nie mogłam do ciebie przyjechać. Przepraszam, tak. Miałam, ale nie był elektryczny.
No tak, ale ty miałaś chyba jakieś, miałaś szalone chyba tydzień, tam dwa tygodnie.
Jezus, to był hit. Wiesz co, ja czekam na jakąś aplikację, która będzie mi ustawiała sen tak, że będę musiała po prostu zamknąć oczy i pójść spać. I bardzo bym poprosiła o taką aplikację.
Jest coś takiego, co się nazywa sen polimorficzny. Czyli to jest taki sen, że nie śpisz ciągiem tych, nie wiem, 28 godzin, czy tam 6 godzin.
20 to by się przydało.
Tak, tylko właśnie, bo to 20 jest tam kluczem, tylko łapiesz na przykład 4 20-minutowe drzemki w ciągu dnia.
Jak Albert Einstein.
I to pozwala ci się wyspać i zregenerować. I jesteś właśnie cały czas zregenerowana, wyspana. I pewnie są jakieś aplikacje, domyślam się, które ci wspomagają sen polimorficzny. Miałem kiedyś znajomego, typu znajomego cały czas jakoś tam mam, ale już chyba tego nie praktykuję. Praktykował.
Żyje.
Tak, żyje. Cały czas praktykował taki sen polimorficzny i chyba przez kilka lat żył z tym, tylko tak na spoko. I chyba faktycznie urodzenie dziecka, pamiętam coś takiego, że urodziło mu się dziecko i to jednak mu zaburzyło to, bo coś tam i zmienił tryb życia i przestał to stosować. Ale przez kilka lat tak żył właśnie, że pan spał po te 40, po te łącznie chyba właśnie, w jego przypadku to było właśnie chyba 4 razy 20 minut w ciągu dnia. Czyli tam śpisz nie, półtorej godziny.
Nie ma takiej ilości kawy, która by mnie obudziła w takiej sytuacji.
A to, wiesz, to trochę tak jest. Na przykład, nie wiem, często jak jeżdżę gdzieś dalej samochodem i jestem naprawdę już zmęczony, typu ostatnio właśnie jak byłem na tej InfoShare chociażby, tydzień temu, to pojechałem tam, wyjechałem tam o 4 rano, poszedłem spać koło 1 w nocy, wyjechałem o 4 rano w kierunku Gdyni, bo akurat jeszcze było tak, że po prostu odwoziłem mojego Maxa na wycieczkę, on wyjeżdża tak bardzo rano, wyjechałem o tej 4 rano i... Dojeżdżając do Gdyni, byłem już naprawdę taki mocno zmęczony, typu czułem, że to po prostu prowadzę już tak na granicy mega mocnego zmęczenia i też zajechałem właśnie, akurat też mówię, przy okazji się naładuję, zajechałem na jakąś ładowarkę, zatrzymałem się, podłączyłem samochód do ładowania i dosłownie ustawiłem sobie właśnie budzik na za 20 minut i zdrzemnąłem, więc tego snu, opaska nawet mi w ogóle nie wykryła, że spałem, ale tego snu chyba takiego faktycznego może było tak z 15 minut, coś takiego. I obudziłem się, byłem tak zregenerowany.
Bo to działa, ja się tylko trochę wygłupiam.
Dokładnie,
wiesz,
tak.
Czasem to stosuję, ale faktycznie, wiesz, zeszły tydzień był bardzo intensywny. Wydawało mi się, że ten będzie mniej intensywny. Nie jest. Ale cieszę się, że się mogliśmy spotkać. U mnie było tak, że pojechałam w środę do Krynicy Górskiej. Robiłam eventy dla marki motoryzacyjnej. I tam były, no wiesz, jak to jest, nie?
No tak,
że wchodzisz, niby jesteś w górach, ale jeszcze ich nie widziałeś, bo masz tyle zajęć. Zawsze... konferencjer, no ma najtrudniejszą robotę, bo przychodzi pierwszy, wychodzi ostatni.
I najmniej ostatni
śpi.
Statek.
Tak, tak. I najmniej śpi i musi wszystko wiedzieć i ogarniać. Także ja tam generalnie prawie nie spałam w jednym momencie, ze środy na czwartek. Wstałam bardzo wcześnie, żeby ogarnąć włosy, wiesz, żeby się wykąpać i pójść na śniadanie o 7:30, tak żeby o 8:00 być gotową już do pierwszych prób. Do godziny 12:00 były próby, potem były niby było wolne, ale wiadomo, że to jeszcze, wiesz, takie drobiazgi trzeba było wbić do głowy, jakieś nazwiska, wiesz, trzeba było przypomnieć sobie plan i tak dalej, i tak dalej. No i potem zaraz po eventie o 23:00 wsiadałam do samochodu i myślałam, że będę mogła się zdrzemnąć. Ty wiesz, że ja w samochodzie nie śpię, nie?
No tak.
Ale myślałam, że chociaż będę mogła sobie...
Bo rozumiem, że nie kierowałaś. Czy miałaś autonomiczny samochód?
No właśnie nie, to nie był autonomiczny samochód. Z ciekawym napędem to był samochód. Natomiast obiecałam właścicielce samochodu, że się wymienimy. No i już tak, wiesz, przegadałam swoją część, kiedy miałam odpoczywać.
I potem się wymieniłyście i ona poszła spać.
Ona poszła spać, tak. Ale ja mam świetny sposób na to, żeby nie zasnąć za kierownicą. I to działa i to jest taka moja prywatna aplikacja.
Dawaj.
Sprawdziłam to. Wrzucasz tempomat, godzina tam 2:30 i zaczynasz, trzymasz ręce na kierownicy i To właśnie było słychać. Tak, podnosisz właśnie kolana do góry. Jak ćwiczysz za kierownicą, robisz jakiś ruch, czyli spinasz mięśnie, do tego mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, gwarantuję ci, że nie
do
zaśniesz.
Do tego w ogóle na przykład fotele z masażem się też przydają, bo one...
No ale masaż trochę cię tak rozleniwia, nie?
Myślisz o to, tak?
No tak mi się wydaje. Nie,
właśnie,
ja tego...
nie, ale są takie masaże, że na przykład masz program regeneracyjny i ten masaż jest na tyle... Dokładnie tak, na przykład w Mercedes...
Klepanie jest
tak,
w ID.
Tak, w ID 7 jest klepanie, zaraz o tym będziemy mówili. W Mercedesie masz taki chyba program regeneracja. Mhm. Dokładnie, w EQS masz taki program właśnie i w EQE też, regeneracja.
Korzystaliśmy z tego.
Tak, że on ci zaczyna właśnie tam ten fotel tak ruszać się bardzo gwałtownie, a jednocześnie uruchamia się mocny bardzo nawiew na ciebie, uruchamia się dziwny dźwięk jakiś.
Wywiewają ci soczewki z oczu
dokładnie,
na przykład.
Dokładnie, i cię to pobudza. Zaczęłaś o ID7 w tamtym tygodniu, prawie się spotkaliśmy.
Tak, byłeś dzień wcześniej.
Ja byłem wczoraj, ja byłem dzień później, ty byłaś dzień wcześniej.
Czekaj, ja byłam wczoraj.
Ja też byłem wczoraj. To byliśmy tego samego dnia. Okej, okay, dobra, to byliśmy
tego
samego.
Widziałam się z Pertynem.
Okej. Ty byłaś po prostu po południu.
Tak.
Od 12, a ja byłem do 12, tak. Była premiera Volkswagen, polska premiera statyczna Volkswagena ID7, czyli dużego elektrycznego sedana.
Ja bym powiedziała, że bardziej, moim zdaniem bardziej limuzyna. Mogę coś powiedzieć? Zajebisty samochód.
To jest tak.
Jak to, tak sobie stoi. Przepraszam, że to powiedziałam.
Bardzo dobrze. To jest, ja wchodząc tam powiedziałem, że to jest, hej, ten samochód to jest elektryczny Passat po prostu i za 10 lat Niemiec będzie płakał, jak sprzedawał Polakowi i Polak Mirek Handlarz będzie go ściągał do Polski.
A mi się wydaje, że bardziej Tuareg.
Tuareg nie. Tuareg to w ogóle, to jest, oni później wypowiedzieli i narysowali, oni to pozycjonują jako Arteon.
Arteon, tak, masz rację, nie Tuareg.
Tak, Tuareg to ciekawostka w ogóle, bo jest coś takiego jak elektryczny Tuareg, nazywa się ID6. I jest to jedyny model niesprzedawany z modeli ID na polskim rynku. On jest sprzedawany w Chinach na przykład, w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest sprzedawany w ogóle w Polsce. Tak, dokładnie.
Arteon, nie Tuareg. Tuareg faktycznie nie do zdobycia w Polsce, ale jestem pewna, że ktoś będzie chciał takim
pojeździć. Sprawdzałem wczoraj w Cepiku. Nie ma zarejestrowanego żadnego ID6 w Polsce.
No proszę. No to, ale myślę, że to jest kwestia chwili.
Tak, ale wraćmy do ID7. Statyczna prezentacja, bardzo fajny samochód, bardzo ładny, z nowym systemem multimedialnym.
Aczkolwiek, oknem dachowym, którego akurat w tym modelu nie było.
Takim jak w Taycanie, czyli elektronicznie ściemnianym.
Tak,
jak
to jest świetne.
Taycanie.
I też tutaj masz chyba zabezpieczenie przed promieniami UV.
I przed promieniami podczerwonymi, czyli nawet jak świeci na ciebie słońce, to nie czujecie tego ciepła za bardzo. Więc naprawdę spoczko. Nowy system multimedialny z nowym ekranem 15-calowym. Faktem, że tłumaczono nam, że to samochód przedprodukcyjny, bo ten system nie działał multimedialny w tym samochodzie za bardzo.
Coś tam się tak wieszało.
Ale będzie nowy asystent głosowy, działający w języku polskim. Podobno już działa w miarę dobrze.
Opowiada suchary.
Suchary, tak?
Tak.
Rozmawiałeś z nim?
Tak. Na przykład, co ma 4 nogi i lata? 2 ptaki. Taka odpowiedź. Nie, to słuchajcie, ja nie umiem opowiadać tych dowcipów, ale sorry, ID7 jest tym gorszy.
Tak, więc, ale fajnie, że nowy asystent głosowy, też go nie miałem jeszcze okazji w pełni przetestować, to będzie później, bo to mówię, to była prezentacja statyczna. Zupełnie nowy silnik, 284 konie, do tej pory nie stosowany w żadnym modelu ID.
I chyba bardzo duży, wysoki moment obrotowy, tam koło 500.
500, tak. Mm-hmm. Nowa bateria, tak. Możliwość większa. 77, czyli obecna i 85 kWh.
I mówisz o wartościach netto.
Tak, o wartościach netto.
To ważne.
I ta wyższa bateria będzie mogła się ładować z mocą nawet 200 kW.
Jezu, to jest najważniejsza informacja a propos tego samochodu. Poza tym lakier był akurat na tym modelu.
Taki niebieski, bardzo fajny.
Granatowy, coś tak, ale bardzo ładnie to wyglądało. I wiesz, co mnie fascynuje w tym samochodzie? Że nie jest SUV-em. Można zrobić
właśnie,
limuzynę?
Tak.
Można
Co więcej,
zrobić.
Są przecieki mówiące o tym, że będzie wersja wagon, czyli wersja kombi tego samochodu. Mm-hmm. I faktycznie zdjęcia szpiegowskie w internecie można już znaleźć. Oczywiście Volkswagen milczy na ten temat, ale zdjęcia szpiegowskie są. Dużo zmian we wnętrzu, nawiewy takie jak w Taycanie albo w Tesli, czyli sterowane elektronicznie z panelu, bez żadnych tam, nie ma żadnych pokręteł do kratek i w ogóle.
Podświetlany panel klimatyzacji.
Tak właśnie sporo zmian. Parkowanie za pomocą iPhone'a, telefonu.
Tak,
możemy go zaparkować, wyjechać nimi w ogóle. No więc sporo takich zmian. ciekawostka właśnie przy tej baterii, zapomniałem o tym powiedzieć, możliwość ręcznego podgrzewania baterii przed dojazdem na stację ładowania. Bardzo ciekawie rozwiązana, ponieważ wchodząc w menu ładowania, Volkswagen pokazuje ci, jaką ma możliwość maksymalnie teraz przyjąć moc bateria w kilowatach i możesz uruchomić nagrzewanie i wtedy ci mówi do pełnej wydajności, zostało tam 11 czy 20 minut, bateria się podgrzeje, jak jedziecie na ładowarkę, możecie to sobie ustawić. Jeżeli nawet nie macie wbitej nawigacji, jak macie wbitą nawigację, to to się zrobi automatycznie. Ceny poznamy dopiero w sierpniu.
W sierpniu,
ale tutaj półoficjalnie, nieoficjalnie, ale... nie wyciągnąłem. Padły ceny od przedstawiciela Volkswagena, a dokładnie padła jedna rzecz, bo zapytałem się, czy będzie wersja łapiąca się na dopłaty.
Aha, nie będzie.
Nie będzie.
Tak myślałam.
Przynajmniej na początku nie będzie wersji łapiącej się na dopłaty. Więc no nie będzie, czyli to nie będzie, czyli tam 250 tysięcy trzeba będzie na ten samochód pewnie około wyłożyć, trochę więcej. We wrześniu się pojawi wersja GTX z napędem na 4 koła i będzie w końcu w miarę normalny miała przyspieszenia, bo ten samochód ma około 7 sekund do setki, to jak na elektryka nie jest dużo.
No, ale on musi być ciężki, wiesz? No, niestety nie, producent nie podaje, jaką ma wagę, bo
jeszcze nie wiadomo. I samochód mocno, ten co widzieliśmy, to samochód mocno przeprodukcyjny, ponieważ wersja produkcyjna, taką, którą będziemy mogli my pojeździć, powiedział nam, że będzie w grudniu, będziemy mieli jazdę tym samochodem, więc jeszcze musimy na to chwileczkę poczekać.
Ojej, jestem bardzo ciekawa, jak w grudniu będzie się zachowywała ta... Myślę, że zabiorą nas gdzieś dalej.
Gdzieś będzie ciepło. No ja nie wiem, myślę, że... Nie, właśnie nie. Powiedzieli, że nie, że... Bo padło pytanie o... No, o jakieś tam systemy jazdy i Hubert odpowiedział, że w grudniu będziecie ich o systemie jazdy na mokre, na śliskie nawierzchni. I Hubert odpowiedział, że w grudniu będziecie mogli się o tym przekonać na jazdach, czyli raczej zabiorą albo tu, albo tam, gdzie jest po prostu śnieg.
Szwecja, lód, zapraszam, polecamy się. Dobra, jako podcast oraz jako jednostki testujące.
Dokładnie.
Osobne.
Tak.
Słuchaj, a propos, nie wiem, ale wśród tematów, które mogą trochę przerażać, bo niektórych przeraża jazda na lodzie samochodem, który waży ponad 2,5 tony, to muszę powiedzieć, że jedna z tych informacji, które wrzuciłeś na listę naszych tematów dzisiejszych, tak mnie zaskoczyła, że tam zaczęłam szukać jakoś dalej. Widziałam jakieś odnośniki do artykułów, które pokazują całą prawdę na temat tego, o czym napisałeś, a mianowicie o tym dronie, który jest sterowany sztuczną inteligencją i który trochę się zbuntował przeciwko człowiekowi.
No tak, to amerykańskie wojsko testuje takiego drona i tutaj to świeży temat z dzisiaj, więc nie będziemy w niego bardzo mocno wchodzili, bo nie jestem z niego jakoś super przygotowany, ale uznam, że trzeba o nim powiedzieć. Jest to dron sterowany, dron bojowy.
Dron bojowy, właśnie.
Sterowany sztuczną inteligencją i człowiek, operator, ma tylko tak naprawdę jedną możliwość ograniczenia jego działania. No i w ramach testów on ograniczył, ten człowiek, to działanie tego drona. I wiesz, co dron zrobił?
Zaatakował człowieka.
Uznał, że operator jest przeszkodą w wykonaniu misji.
Tak.
I zwrócił się, żeby zaatakować operatora. No i powiem ci, że to już jest...
Znaczy, wiesz co, ja się boję tego, wiesz? Szczerze mówiąc, jak zobaczyłam to pomyślałam sobie, kurczę, gdzieś miałam to z tyłu głowy. Mówiłam ci parę razy, że sztuczna inteligencja jest super wspomaganiem naszego działania, ale ja się po prostu boję, że ona kiedyś przeciwko nam się zbuntuje. Na temat tego buntu maszyn, było już tyle filmów w Hollywood, że właściwie gdybym chciała wymienić wszystkie tytuły, które pamiętam, to myślę, że moglibyśmy tutaj spędzić urocze pół godziny jeszcze kolejne.
No tak, tak, tak.
I jest to na pewno rzecz, którą trzeba monitorować i sami naukowcy mówią, że to będzie trudne, żeby opanować bunt maszyn, bunt sztucznej inteligencji. Ona nie jest taka głupia, jest taka sztuczna.
Tak, to jest tak, że...
Żeby dać się sobą manipulować, bo chyba to powinnam dodać.
Tak, ale mam wrażenie, że dobrze do tego podchodzimy. Typu, że widać, że tych testów jest dużo i że mam wrażenie, że po prostu dzięki tym testom zaszyjemy sobie w tej sztucznej inteligencji, którą my programujemy, zaszyjemy sobie jakieś bezpieczniki, i właśnie, które zapobiegną czemuś takiemu.
No, słuchaj, nadzieja umiera ostatnia, jak pomawiał agent 007, nawiązując jeszcze do Hollywood. Natomiast wiesz co, to co jest tutaj napisane, jeszcze tak by właśnie pod spodem znalazłam też odniesienie do tego artykułu, który jest troszeczkę szerzej rozpisany niż to, co było w samym tweecie. I myślę, że to nie będzie takie proste. Myślę, że będzie, że jeszcze naprawdę kilka lat. I to jest właśnie najciekawsze. Kilka lat z naszej strony, ze strony programistów, ekspertów z tematu sztucznej inteligencji, potrzeba, żeby opanować sztuczną inteligencję, a my dzisiaj wiemy o tym, że sztuczna inteligencja jest na poziomie 8-latka, ale za 2 lata będzie na poziomie 50-latka. I to jest chyba największy problem, że my nie jesteśmy w stanie nadążyć ze swoim rozumowaniem i ze swoimi możliwościami przetwarzania danych, wiesz, wymyślania nowości. Nie jesteśmy w stanie moim zdaniem zapanować nad tym. Nie wiem, może to są jakieś spiskowe teorie dziejów, ale widzę to po prostu jak niezły film. To, co się może wydarzyć.
No tak, ale mówię, że mam nadzieję, że te właśnie to, co robimy teraz, czyli te wszystkie testy, że one jednak zapobiegną temu i że faktycznie, no, bo na pewno da się tam stawić jakieś bezpieczniki, aczkolwiek samo to wydarzenie, że ten dron uznał, że jego celem jest jakaś misja, ma coś zniszczyć, a operator w pewnym momencie powiedział, hej, nie robimy tego, nie niszczymy tego, no dron uznał, że to jest operator, jest przeciwnikiem i po prostu poszedł dalej realizować swoją misję. Tak, to bardzo dużo daje do myślenia.
Ja myślę, że tak samo dużo do myślenia dadzą nam na poniedziałkowej konferencji Apple'a.
No, szczególnie, że tam pewnie też ta sztuczna inteligencja, jakby nie wyobrażam sobie, żeby ta sztuczna inteligencja tam nie wybrzmiała.
Też mi się tak wydaje, ale nowe lapki będą chyba, nie? MacBooki?
No, wiesz co, może. Nie wiem. Na pewno.
Bo to już sieć tutaj, wiesz, huczy na ten temat.
Są trzy pewniki, czyli system, nowy system do komputerów, nowy system do zegarków, nowy system do iPhone'ów, czyli pokazy nowego WatchOS-a, nowego iOS-a 17, nowego macOS-a.
Jestem na 16.
Tak, tak, ja za chwilę będę w poniedziałek pewnie już na 17, bo wow. Oczywiście będę instalował betę. I macOS, następca Ventury obecnej, to są pewniki. Co dalej? Nie jest nic pewnego, bo wyjątkowo, bo niby są przecieki, ale tych przecieków nie ma jakoś dużo. No, pokazuje.
Ale komuś się tam udało chyba coś, no na pewno, bo gdzieś mi przeszło przez oczy.
No, tak, na pewno się pojawiło sporo, pojawia się takich przecieków dość konkretnych, odnośnie tego, że pojawią się jednak okulary, jakieś VR, coś tak, dokładnie tak.
I Jezu. Tutaj,
co więcej, te przecieki są takie, że bardzo możliwe, że one się pojawią po prostu od razu w sprzedaży, że to nie będzie zapowiedź produktu, że to nie będzie powiedziane, bo ta konferencja jest w poniedziałek, 5 lipca i że zapowiedź jest taka, że te okulary naprawdę się pojawią dość szybko w sprzedaży i no, coraz więcej parametrów wycieka, typu jaką mają mieć rozdzielczość, ile będą działały na bateriach. Wszystko wskazuje, że to będą okulary właśnie jakieś takie poszerzonej rzeczywistości, że będą bardzo drogie, ale też pojawią się filmiki pokazujące coraz więcej różnych ciekawostek, właśnie jakieś filmiki też, które Apple wypuszcza, gdzie pokazana jest ta poszerzona rzeczywistość, czyli coś się tutaj będzie działo. Apple dawno nie pokazało żadnej nowej kategorii produktu, bo tak naprawdę od Apple Watcha nie mieliśmy żadnej nowej kategorii
Był
produktu.
AirTag chyba.
No dobrze. AirTag. Śmieć. Mały poboczny produkt, bo tak naprawdę z tych największych produktów, no to mieliśmy iPhone'a, potem mieliśmy tablet iPada, potem mieliśmy Apple Watcha, to są kategorie produktów. W międzyczasie wychodziło oczywiście i słuchawki się pojawiły, jakieś nowe, ale to są poboczne
zgubiłam
produkty.
Zgubiłam AirPodsy drugie, ja pierdolę.
Ja chyba zgubiłem swoje AirPodsy Pro, nie jestem w stanie odnaleźć. To, jak gówniany jest system odnajdywania AirPodsów, to jest po prostu jakaś masakra. Ja nie wiem, dlaczego nie może być tak, jak po prostu jest z AirTagiem, że on... Nie rozumiem.
Ja też nie wiem. No to jedna fabryka, nie?
Tak, zgubiłem.
Jedna myśl.
Więc zgubiłem te kolejne AirPodsy. Czy nie kolejne, pierwsze, ale zgubiłem. Nie potrafię ich odnaleźć. Znaczy, mam wrażenie, że one są gdzieś w domu, ale nie mogę. Wracając. Dawno Apple nie pokazało nowej kategorii produktu. Wchodząc z takimi okularami, to jest zupełnie nowa kategoria produktu i o ile ja jestem bardzo podekscytowany tym produktem, o tyle jak słyszę, że one mają działać 2 godziny, okej, mają pokazywać super obraz, że to jest taki ekwiwalent, tak naprawdę ma być to ekwiwalent kina, że prawdopodobnie ten produkt będzie pozycjonowany tak. Kup sobie takie okulary, będziesz mógł sobie w domu oglądać filmy w jakości kinowej, będziesz mógł oglądać koncerty, na przykład koncerty na żywo, które Apple będzie w ramach Apple Music będzie transmitowało koncerty na żywo i ty zakładając te okulary będziesz mógł wejść i być po prostu na tym koncercie, tak jakbyś tam stał. I to faktycznie gdzieś się wiąże ze sobą, że dajemy ten sprzęt, mamy tutaj materiały, bo mamy super, mamy Apple TV, mamy TV Plus, wiesz, czyli usługi streamingowe, mamy tam filmy, mamy Apple Music, w którym możemy mieć koncerty na żywo, będziesz miał te okulary, będziesz mógł wejść na żywo w te okulary. Oraz będziesz mógł na przykład zwiedzać, będziesz mógł, pojawi się nowa kategoria produktów, aplikacji, czyli aplikacje do zwiedzania jakichś budynków, do zwiedzania no, po prostu jakichś miejsc bez latania, czyli będziesz mógł zwiedzić sobie, nie wiem, Koloseum, wcale tam nie lecąc, będziesz mógł sobie zwiedzić, nie wiem, ruiny w Egipcie, też wcale tam nie lecąc.
Myślę, że tutaj niektóre firmy będą miały duży problem z tym tematem.
Zobaczymy. Tak jak mówię, o ile jeszcze niedawno nie za bardzo wierzyłem w to, że ten produkt się pojawi, o tyle, no mówię, te przecieki, które ja gdzieś tam dostałem, to one są takie bardzo konkretne, czyli naprawdę mówiące o tym, że ten produkt będzie w sprzedaży. Od razu, bardzo szybko, że to będzie, wiesz, że on będzie pokazany i będzie informacja za tydzień w sprzedaży.
Mm-hmm. Ciekawe bardzo, ciekawe, co mówisz.
Jeżeli tak będzie, to jest ostatnie słowo, jeżeli tak będzie to bardzo dobrze chroniony produkt przez Apple, bo tak naprawdę są jakieś rendery tego produktu i w ogóle, ale nie pojawił się ten produkt w żadnych przeciekach takich, że są zdjęcie jego wyciekło albo coś, więc to naprawdę szacun, bo jeżeli faktycznie tak będzie, pojawi się w sprzedaży, to znaczy, że Apple bardzo ładnie dotrzymało tajemnicy.
Mm-hmm. Zresztą, wiesz co, więcej tajemnic. Tak, chcę ci pokazać motocykl przyszłości. To jest zdjęcie z 2016 roku, a dzisiaj dotarłam, bo wiesz co, zaczęłam się interesować motocyklami, tak naturalnie po
skuterze.
No, jakoś
szybka zmiana tematu. Poza tym, czy będziesz nawiązywała?
Nie, będę nawiązywała. No, okay. Wiesz co, bo po EV Experience i po krótkiej przejażdżce też i na motocyklach elektrycznych właśnie, pomyślałam sobie, że to może być przyszłość motocyklowa.
I motocykle elektryczne? Na 100%.
No, tak przecież jest już LifeWire lat zresztą, chyba z 6 czy 5 lat LifeWire już.
W ogóle mam wrażenie, że te motocykle elektryczne są dużo bardziej takie rozpowszechnione niż samochody, że typu, że o ile w samochodem jest ten jakiś ogromny hejt na te samochody elektryczne, tyle chyba motocykle to omija.
Znaczy wiesz co, Harley'owcy mają w nosie, krótko mówiąc, LifeWire'a, on nie sprzedaje się chyba za dobrze. Natomiast to, co ci pokazałam, to jest motocykl przyszłości. Widziałam fragment konferencji z tym motocyklem, to jest motocykl BMW. I koncepcja jest taka, słuchajcie...
Musisz podeszłać linka, żebym go podlinkował.
Dobra. Koncepcja jest taka, że masz na oczach okulary VR, bo pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę, gdzie to ma lusterka? Gdzie to ma... Gdzie no wiesz, całe sterowanie.
A, to faktycznie ciekawe.
Okulary VR i wszystko robisz gestami. Chcesz skręcić w lewo, pokazujesz, jadąc motocyklem,
Nie trzymasz kierownicy w ogóle?
No nie, trzymasz prawą ręką. Jak skręcasz w lewo, pokazujesz, że chcesz skręcić w lewo. Mało tego, jesteś tak połączony z tym motocyklem, że on na twój gest jakby włącza kierunkowskaz i skręca w lewo. To jest nieprawdopodobne.
Czyli sam skręca. Czyli możesz nie trzymać kierownicy.
Nie, no raczej się trzyma kierownicy w jednośladzie, bo możesz się nieźle wyłożyć. Mam wrażenie, że jest nieźle stabilny ten prototyp, tak można powiedzieć. Coś nieprawdopodobnego.
Ale to ciekawostka, zakładasz okulary i faktycznie...
Ale jest jeszcze jeden plus tego motocykla, coś, co jest dla mnie uciążliwe niezwykle. Ja mam duży problem z postawieniem takiego ciężkiego pojazdu, bo jestem wątła.
No tak.
On się właściwie ustawia sam. Nie musisz stawiać go na nóżce. To jest po prostu wszystko automatycznie robione. Ja jestem pod dużym wrażeniem. Z jednej strony mnie to trochę przeraża, a z drugiej strony tak mnie fascynuje, że chętnie bym przetestowała taki pojazd.
No tak, myślę, że tutaj w tych pojazdach też się będzie mocno zmieniało, bo faktycznie skoro ta sztuczna inteligencja nam tam mocno wchodzi, rozmawiałem o tym właśnie, chociażby posłuchajcie odcinka z tego tygodnia z Tomkiem Ucho, właśnie o którym mówiłem na początku, rozmawialiśmy właśnie o samochodach też autonomicznych i o tym, że ta sztuczna inteligencja no dość szybko pewnie nam, skoro tak szybko rośnie teraz, to pewnie wyrośnie też w systemach autonomii w samochodach i faktycznie tych dróg, na których będziemy jeździć autonomicznie, będzie więcej. I ja wcale nie jestem przeciwko, jakby mam wrażenie tylko po prostu, że myślę, że nikt nie zakaże jeżdżenia samochodem kierowanym przez ludzi na drogach, że to będzie jednak tutaj miks, że będziesz mógł jeździć w trybie autonomicznym gdzieś tam, a jednak jak będziesz chciał, będziesz mógł kierować, więc spokojnie.
Oby.
Chociaż właśnie w takich sytuacjach, jak jechałaś teraz ty, wracałaś z jednego eventu, jechałaś na drugi, albo ja jechałem wcześniej rano do tej Gdyni, no przydał mi ten samochód się w pełni autonomiczny, bo idziesz spać i dojeżdżasz wypoczęta.
A zasnąłbyś? Bo ja bym się chyba stresowała. Trzeba jeszcze popracować nad organizmem, który musi się przyzwyczaić do takich nowości, nie?
No nie wiem. Ja myślę, że dałbym radę.
Ewentualnie zawsze można pójść się zrelaksować, rzucić spławik.
To w ogóle jest niesamowite, bo to fajnie, że dosłownie chwilę, to jest, jak wrzucam to jako totalną ciekawostkę przed ostatnim trudnym tematem. Ciekawostka, bo jeżeli, bo ja chciałem inaczej w to wejść.
Chciałem
się zapytać ciebie, wyobraź sobie taki sport albo taką możliwość spędzania wolnego czasu, którą najtrudniej usmartowić i najtrudniej dać im tam element smart.
Właśnie, że wędkarstwo?
No,
tak.
Wędkarstwo, dokładnie tak. No bo wyobraź sobie, że w wędkarstwie można dodać jakiś element taki smart do wędkarstwa i okazuje się, że można.
No to jest niesamowite, bo jest spławik, został już wymyślony i już można go testować.
Spławik Aguard. To jest spławik, który...
bada jakość wody.
Dokładnie
to
tak.
To jest hit po prostu. Jak ja to zobaczyłam na liście, to myślę sobie, nie wierzę w to, muszę to
i to jest po prostu, naprawdę, naprawdę super, bo wiesz, mieliśmy problem z odrą. Podobno w tym roku problem z odrą się powtórzy drugi raz. I jeżeli by wszyscy wędkarze, a faktycznie wędkarze są tutaj takim środowiskiem bardzo zintegrowanym i oni raczej są między sobą, może się kłócą, bo tam ja kiedyś byłem na jakichś forach wędkarskich.
A ty łowisz w ogóle? Czy
nie.
Wędkujesz?
Nie, ale mój tata wędkuje. I pewnie, jeżeli ten sławik się pojawi, to na pewno
dostanie
pod choinkę, czy na mnie pod choinkę. I ten spławik faktycznie będzie badał jakość wody, to będzie wpływało wszystko do... bo to jest w ogóle wymyślony spławik częściowo z Szkoły Gospodarstwa Główną...
SGGW? Szkołą,
tak, SGGW, dokładnie. Szkoły Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I ten spławik będzie zbierał te wszystkie dane i będzie je analizował oczywiście gdzieś tam w chmurze.
Spławik nas podgląda.
Nawet spławik nas podgląda. Tak więc spławik Aguard, ja wam do niego podlinkuję, żebyście go zobaczyli. Ja chyba go nie można jeszcze kupić.
Ale już jest, istnieje.
I tak, i skoro spławik nas podgląda, to podglądają nas też wszyscy, dużo ludzi nas podgląda i ostatnio mieliśmy ogromny wyciek danych osobowych. I to
no
taki naprawdę ogromny, w tym bardzo dużo wyciekło danych polskich użytkowników. I tam jest zazwyczaj login, serwis, w którym był wykorzystywany, hasło z tego serwisu i naprawdę tych danych były tam chyba 6 milionów rekordów. Wyciekło i tutaj można oczywiście sprawdzić sobie i w ogóle tu rząd dość szybko zareagował, bo stworzył taką stronę bezpieczne-dane.gov.pl, też ją podlinkuję, aczkolwiek podlinkuję ją w ramach ciekawostki, bo moja rekomendacja jest nie wchodzić na tą stronę, bo ta strona z jednej strony faktycznie dość szybko tutaj Ministerstwo Cyfryzacji zareagowało, zebrało całą tą bazę danych tych niebezpiecznych. No notabene to jest też takie w sumie ciekawe, że rząd pobrał sobie nagle, bo to się pojawiło w takim darknecie, nagle rząd pobrał sobie dane do logowania, bo tam 6 milionów rekordów, a chyba 4 miliony różnych użytkowników, więc dość dużo, rzeczące pobrał i ma teraz dostęp do różnych kont, bo tam były konta z mBanku, były na przykład konta z Facebooka.
Ale powiedz, bo trzeba wyjaśnić, skąd my możemy wiedzieć, że nasze dane wyciekły?
No to właśnie, możemy wejść na tą stronę bezpiecznie, bezpiecznedane.gov.pl.
A czy są jakieś symptomy, że coś się mogło wydarzyć z naszymi danymi? Nie.
Nie, symptomów żadnych nie ma, ale jak wejdziemy tam, na te bezpiecznedane.gov.pl, to się okazuje, że musimy zalogować się naszym profilem zaufanym.
Dziwne. To jest mega dziwne.
To jest bardzo dziwne, bo potem wchodzimy tam i dostajemy tylko jedno okienko. To jest okienko, żebyśmy wpisali login i wpisali, albo wpisali username, którego chcemy wyszukać, czy nasze dane wyciekły. I kurczę, jakoś mi się nie chce wierzyć, że oni nie przypiszą tego naszego wyszukiwania do naszego profilu zaufanego, czyli do naszego PESEL-a, czyli bo ja mam bardzo niskie zaufanie do naszej władzy, bo patrząc to, co się dzieje naprawdę w polityce ostatnio i to, co ta władza odwala, jakie podpisuje ustawy prezydent, który potem je podpisuje, potem zmienia następnego dnia, bo się zastanowił, że może głupotę podpisał i w ogóle to, co się dzieje, maksymalnie obniża moje zaufanie do służb państwowych i jeżeli służba państwowa pobiera sobie nagle z Darknetu ogromną bazę wyciągniętych loginów, haseł, po czym tworzy wyszukiwarkę, do której trzeba się logować profilem zaufanym. Po cholerę profilem zaufanym. Przecież to oni mogli po prostu to wrzucić. Niech sobie każdy wpisze, co tam chce i wyszuka, czy był. Jaki jest sens tego logowania?
Nie mam pojęcia.
Minister cyfryzacji nowy, Janusz Ciszyński, mówiliśmy o nim już w naszym podcaście, bo zapowiadał się na całkiem ciekawego człowieka. Tłumaczy na Twitterze i odpowiadał, że to jest dlatego, że chcieli to umieścić na rządowej platformie, a na tych rządowych platformach nie bardzo jest jak inaczej to umieścić niż dać logowanie. Ale nie, po prostu tą samą wyszukiwarkę pod tym samym adresem można było umieścić bez profilu zaufanego.
Ale ty to wiesz najlepiej przecież, że to można zrobić po tak, prostu, żeby nikt nie miał żadnych
wątpliwości. Nikt nie musiał się logować. I totalnie anonimowo. A jeżeli jest to ukryte za jakimś takim cudzysłowie paywallem, czyli musimy się gdzieś tam logować profilem zaufanym, w sumie paywallem, bo dajemy nasze dane, płacimy danymi, no to ja ciężko mi uwierzę, że to nie jest gdzieś tam logowane, więc...
Nie wchodziłeś tam w każdym razie.
Nie, to oczywiście, że wszedłem, ale nie zalogowałem się, ale nie wyszukałem nic. Chciałem po prostu zobaczyć, jak ten mechanizm działa. Czy wyszukałem jakiegoś fejkowego, wpisałem sobie gdzieś tam jakieś dane fejkowe, zobaczyć, jak to działa. Nie swoje, prawdziwe.
A działa?
Działa, tak, wyszukuję, choć na początku nie działało. Więc są inne serwisy, w których można takie dane sprawdzić, podlinkuję je tutaj też. Ja bym unikał logowania się do tego miejsca akurat profilem zaufanym.
I to jest rekomendacja, którą się podpisuję, tak. Bo wiesz co, no, tyle czasu już poświęciliśmy na to, żeby uważać na swoje dane, żeby logować się podwójnie, robić weryfikację podwójną.
Dokładnie tak, a tutaj nagle
wyskakuje taka sytuacja.
Zobaczymy, nie? No, bo wiem, nie ufałbym temu podwójnie, nie ufałbym temu logowaniu na tej stronie, więc to jest ostatnie, co miałem do powiedzenia.
To ja jeszcze tylko tak na koniec, żeby zrobiło się miło i kulturalnie. Słuchajcie, jest coś takiego, co się nazywa festiwalem i te festiwale muzyczne już powoli ruszają. Za chwilę będzie pierwszy festiwal muzyczny, ale też ruszają festiwale.
Weekend tak. Jest Orange Warsaw Festival.
Orange Warsaw Festival i to jest pierwszy festiwal na Narodowym.
Nie Narodowym, na Służewcu.
Na Służewcu. A dobra, to ja pomijam.
Na torze wyścigów konnych na Służewcu.
Słuchajcie, to jest bardzo dobre miejsce, żeby posłuchać fajnej muzyki. Zresztą line-up jest świetny. To was odsyłam na stronę internetową Orange Warsaw Festival. Natomiast ja wam polecam festiwal Teatru Warszawy. Teatr Warszawy to jest taka instytucja kultury, która od początku swojego istnienia, czyli od 25 lat tego teatru, boryka się z siedzibą. Czasem jest w jednym miejscu, czasem jest w drugim miejscu. Zawsze najłatwiej przenieść instytucję kultury, bo instytucja kultury nie będzie robiła halo wokół jakiejś tam kolejnej siedziby. Bardzo fajny teatr prowadzony przez Adama Sajnuka, reżysera, aktora, świetnego człowieka, który zna się świetnie na bardzo dobrze zna się na kulturze i tej współczesnej i ma mnóstwo klasyków na swoim koncie. Ja uwielbiam go oglądać i moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych współczesnych reżyserów i aktorów i naprawdę świetnie łączy te dwie funkcje. I podczas festiwalu, który rusza już, można zobaczyć spektakle, jak na przykład Samotność długodystansowca, Nasze miasto, Taśma, to jest bardzo dobry, ale trudny spektakl, Kobieta i życie, Świństwo, Kompleks Portnoja, widziałam je 6 razy. razy. Uwielbiam i na pewno pójdę jeszcze raz. I Szaman, spektakl reporterski, to akurat Monika, o Jezu, wypadło mi teraz Mariotti, to jest jej sposób na życie i jej pokazanie kawałka jej życia, ale w fajny sposób. Myślę, że to też jest ważne, żeby uczestniczyć w tym, co nam prezentuje kolejna osoba związana z teatrem. I słuchajcie, to jest możliwość bezpośredniej konfrontacji na płaszczyźnie twórca-odbiorca. Tak mówi sam Adam Sajnuk, a ja się podpisuję pod tym ręką i nogą właściwie. Można zobaczyć te spektakle w ramach festiwalu od 2, czyli już do 11 czerwca można oglądać wszystkie te spektakle.
Czyli w miarę aktualnie powiedzieliśmy, bo faktycznie zaczyna się dzisiaj, kiedy nagrywamy. Ja też to dzisiaj pewnie będę wieczorem publikował.
No. Słuchajcie, idźcie tam, naprawdę. Oni dają tak dobry teatr, tak dobre teksty. One, niektóre są, można powiedzieć, nie dzisiejsze, ale Adam robi to w tak doskonały sposób, reżyserię, że wszystko można odnieść do tej naszej współczesnej rzeczywistości. I to jest jeden i jedyny moment, kiedy naprawdę można się zatrzymać, bo w teatrze nie odbierzesz telefonu, nie musisz nigdzie jechać, donikąd,
wiesz. Kiedyś się ktoś odbierał.
No bo ludzie są różni, ale my rekomendujemy jednak, żeby skupić się na tym, co się dzieje na scenie.
W ogóle w niektórych teatrach, to jest ciekawostki takiej technologicznej, są zagłuszacze sygnałów, które zagłuszają, żeby po prostu nikt nie mógł odebrać telefonu.
I to jest najlepsze, bo jak jesteś w Teatrze Polskim na przykład, gdzie, nie wiem, skupiasz się na weselu albo na innej sztuce takiej, wiesz, no jednak trudnej, w którą trzeba wejść i ktoś dzwoni: halo, cześć, nie mogę teraz gadać, wiesz, bo jestem w teatrze,
ale,
to masz
ale,
to wstać.
Ale to ty dzwonisz. Do zobaczenia. Do usłyszenia. W przyszłym tygodniu. Cześć, hej.
Pa.
Tech Love. Z miłości do technologii.